Witam Was, bracia i siostry. W ostatnim dniu naszych rekolekcji kończymy nasze ćwiczenia duchowne. Niektórzy pewnie są zdziwieni, że kończymy już. No tak, kończymy. Niestety straciliście tę okazję. Myślę, że sam to przeżywam nawet dla samego siebie, że to jest niezwykły dar, który Pan Bóg nam dał przez te 4 dni, żeby zgłębiać Słowo Boże i zobaczyć drogę, na którą nas wyprowadza. Bo taki dar ma parafia katedralna, że w tym roku rekolekcje są na początku Wielkiego Postu i to jest bardzo dobre, bo do odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego, do Wielkanocy nas przygotowują nie 4 dni, tylko przygotowuje 40 dni. Pan Bóg sam tak wyznaczył, sam Chrystus Pan pościł 40 dni. W Biblii liczba 40 oznacza, że to jest tyle, ile wystarcza, tyle, ile potrzeba. I potrzeba do prawdziwego przygotowania się do Wielkanocy 40 dni. Tak naprawdę Wielki Post nie wlicza się w Wielki Post, niedziele wielkopostne, więc ten Wielki Post ma trochę więcej dni, więc jeśli ktoś dziś zacznie Wielki Post, przespał środę popielcową, a może przespał te 3 dni po środzie popielcowej i dziś zacznie, to jeszcze będzie miał tych 40 dni. Zachęcam. I Pan daje nam te rekolekcje, żeby nas popchnąć, żebyśmy już zrobili pierwszy krok, nie tylko w kierunku dobrego przeżycia świąt, tylko w kierunku przemiany naszego życia, także w kierunku przygotowania się do tego, żeby owocować w całym naszym życiu, nie tylko na Wielkanoc. I te pierwsze 3 kroki, które zrobiliśmy, to był pierwszy dzień, w którym zagłębialiśmy temat tego, że Pan chce nas wyprowadzić w ogóle na drogę, że to jest droga, czyli rzeczywistość pewna aktywna, gdzie trzeba być aktywnym. Na drogę po pierwsze w ogóle trzeba wyjść. A jeżeli już jesteś na tej drodze, to trzeba zrobić chociaż pierwszy krok. Chociażbyś miał mało siły, chociażbyś z daleka szedł, to trzeba zrobić pierwszy krok. I pamiętacie to hasło, to przysłowie. Pierwszy krok to już kierunek. Jeżeli zrobiłeś chociaż pierwszy krok, to już w dobrym kierunku zacząłeś iść. I ten krok pierwszy, ta droga, na którą Pan nas najpierw zaprasza, to droga krzyża. Droga pokuty, postu, prawdziwego postu i prawdziwej pokuty, która może przemienić ten świat, dzięki której mogą stać się cuda. Cud zakończenia wojny. W ten sposób chcemy Panu pokazać, jesteśmy niczym bez Twojej łaski. Nie damy rady w tej wojnie bez Twojej łaski. Prosimy Cię o łaskę pokoju. I wtedy ofiaruje trud, cierpienie. Ofiara ma kosztować, ma być bolesna. Nie jedzenie cukierków, czy tam nie picie kawy, to jest początek dopiero prawdziwego postu. Drugi dzień, droga modlitwy. I to modlitwy, która nie jest tylko odmawianiem pacierzy, choć to też jest bardzo ważne, tego nie można zaprzestawać, a jest zagłębieniem się i wsłuchaniem się w swoim sercu w mądrość Bożą, którą mi On daje, wpatrując się w Niego w Najświętszym Sakramencie, czytając Słowo Boże. I wtedy modlitwa nie tylko jest po prostu wypełnieniem obowiązku, nie jest tylko karmieniem swoich emocji, ale też wpływa na mój intelekt, bo Słowo Boże kształtuje mój intelekt. W trzeci dzień mówiliśmy o tym, że droga, na którą Chrystus Pan nas zaprasza, to jest droga wyjątkowa, bo to jest droga miłosierdzia, przebaczenia bez warunków wstępnych i łaskawości okazanej dzięki temu miłosierdziu, jałmużny i znów jałmużny, która nie jest przewietrzeniem sobie szaf ze starych rzeczy, tylko znowu to ma być ofiara, która mnie kosztuje. I wszystko to przeżywaliśmy, omawialiśmy na przykładzie tego, co się teraz dzieje, czym żyjemy, czyli tej wojny na Ukrainie. Też tego, co robimy, tych wielkich dzieł, które Polacy robią. Naprawdę coś wielkiego robimy. Ale no też z rozumem, bo już wczoraj pewna rodzina, która najpierw z ochoczym sercem, proszę księdza, nasz dom otwarty, niech przyjeżdżają. Przyjechała 6-osobowa rodzina. A oni dzwonią do mnie już po 2 dniach. Nie, proszę księdza, ksiądz będzie musiał innej rodziny dla nich poszukać. My nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać, starsi państwo, emeryci. No nie, my myśleliśmy, że to będzie jakoś inaczej, a to te dzieci biegają, one nie dają nam spokoju. A, no, to, Miłosierdzie ma być racjonalne. Trzeba się zastanowić. Jeżeli biorę, to biorę odpowiedzialność. Nie zbywam tylko tym, że daję jakieś tam pieniądze, a biorę za kogoś odpowiedzialność. No i dziś widzimy Chrystusa Pana, który wychodzi na pustynię i wychodzi walczyć. Okazuje się, że ta droga, na którą Pan nas zaprasza i te uczynki pobożności, post, modlitwa i jałmużna, to nie są tylko takie, no właśnie, pobożnościowe uczynki, takie zwyczaje w Wielkim Poście, tylko to jest oręż do prawdziwej walki. Walki duchowej. Jesteśmy przeznaczeni do walki. Chrześcijanin to jest człowiek walczący. Mówię bardzo świadomie to, co mówię. Walczący ze złym duchem, nie ciepłe kluchy, nie siedzieć sobie wygodniutko w swoich przyzwyczajeniach, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie. Nie. Pan nas zaprasza na drogę. Trzeba zakwestionować samego siebie na początku Wielkiego Postu i zapytać się, jak mam wracać do Chrystusa. I skąd mam wracać do Chrystusa. I jak mam walczyć ze złym duchem, z tymi szatanami, które budzą się we mnie. A one się budzą właśnie w sytuacjach dramatycznych, ekstremalnych. I dlatego Chrystus Pan daje nam przykład, wychodząc na pustynię. Zauważcie, że także chodzi tam. Ale my taką zbitkę sobie robimy z tej Ewangelii i tylko przyzwyczajamy się, że Jezus walczy na pustyni z szatanem. Zauważcie pierwsze zdanie tej Ewangelii, bracia i siostry. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni przez 40 dni. Czyli chodził drogami pustkowia, właściwie bezdrożami, wiedziony przez Ducha Świętego. Otóż, moi drodzy, Pan Bóg tak rzeczywiście dozwala na to, żebyśmy czasem wychodzili na pustynię, a nawet wzywa nas do tego, stawia nas w sytuacjach ekstremalnych. Bo to w sytuacjach ekstremalnych pokazuje się, kim jestem naprawdę. I to Duch Święty wiedzie Chrystusa tam, aby On mógł walczyć z pokusą. Walczyć z tym, co jest nie takie. Co jest atakiem na Niego samego. Po co? Żeby nam dać przykład. Ty też jesteś przeznaczony do walki. Widziałem taką reklamówkę Kościoła Katolickiego. Już nieważne, co tam w niej było pokazane. Najbardziej podobało mi się koniec. No tak jak to hasło reklamowe zostaje na... jest kilka słów. Na końcu jest katolicyzm nie dla tchórzy. Właśnie, to nie jest dla tchórzy. My jesteśmy ludźmi walki. Jak to? Niech będzie przykład. Oczywiście on jest taki, ojciec dominikanin, ojciec bocheński, specjalnie to powiedział, aby trochę włożyć w kij mrowisko, żeby ludzi zmusić do myślenia. I słyszałem jego wypowiedź, to już dziadek, w tej chwili już, daj mu Panie wieczny odpoczynek, nieżyjący człowiek, który przeżył II wojnę światową w swojej młodości, mówi: kocham wojnę. Dramatyczne. Jak to? Kocham wojnę. I tłumaczy, bo wojna jest czasem, w którym ludzie są w stanie wznieść się na wyżyny swojej doskonałości moralnej. I rzeczywiście, chociaż to jest kontrowersyjne, to jednak coś w tym jest, w tym zdaniu. Zauważmy Auschwitz. Miejsce, w którym ludzkość straciła wiarę w swój humanizm i kulturę ludzką. A jednak w tym miejscu byli też ludzie, którzy wznieśli się na wyżyny świętości i doskonałości moralnej. Tak jak ojciec Maksymilian Kolbe, ale nie tylko on był taki. Mamy wojnę. Mamy wojnę. U naszego sąsiada się pali. Dosłownie. I ten ogień może przejść do nas. I to nas stawia na bezdrożach pustynnych, abyśmy stanęli do walki. Nie tylko ludzkiej walki. Żebyśmy się opowiedzieli, żebyśmy zapytali samych siebie, kim ja jestem. Znowu tenże sam dominikanin mówi, najbardziej niebezpiecznymi dla pokoju są pacyfiści. Bo mówi, jeżeli my będziemy pacyfistami, to nasze miejsce zajmą ci, którzy chcą wojny. Ale spójrzmy na to, jakie jest nasze powołanie do końca i o co do końca my mamy walczyć. Od razu powiem, bo teraz będę mówił o naturze ludzkiej, o naturalnych pewnych rzeczach. Ale od razu powiem, my jesteśmy powołani do tego, aby w naturze i przez naturę osiągnąć to, co jest ponadnaturalne. Nie do przyrody tylko, a do nadprzyrodzonych rzeczy. Ale najpierw przyroda. Pierwsze czytanie. Mojżesz kształtuje swój naród i mówi im, że zawsze, co roku będziesz składał Bogu ofiary na wspomnienie wyzwolenia z Egiptu. I będziesz opowiadał następnym pokoleniom, ojciec mój tułacz Aramejczyk, czyli ten, który chodził po nieznanych drogach, wstąpił do Egiptu. W skrócie mówiąc, tam z rodziny zrobiły się plemiona, z plemion zrobił się naród, a szczególnie zrobił się przez to, co przeszliśmy przez pustynię. Kiedy szliśmy przez pustynię, przez 40 lat. I Pan nas prowadził wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. I na koniec, i przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Otóż ta cała historia, to kształtowanie narodu przez Mojżesza mówi nam w ogóle o narodach. To jest coś stworzone przez Pana Boga. Jak to? To jest naturalnie stworzone przez Pana Boga, tak jak cały świat Pan Bóg stworzył, tak stworzył człowieka, nas, z naszą osobowością, a człowiek jest istotą społeczną. Tworzy wspólnoty. Pierwszą wspólnotą, którą tworzy, to jest wspólnota mężczyzny i kobiety, z których rodzi się dziecko, czyli rodzina. Potem szersza rodzina. Ta rodzina ma swoje wspomnienia, ma swoje przeżycia, ma swoje plany, marzenia. Ta rodzina przeżywa razem życie. Nawet kiedy są daleko od siebie, to tworzą pewną wspólnotę. Potem te rodziny tworzą plemiona, narody w końcu. I znowu, narody mają pewną swoją wspólną kulturę, historię, język, ziemię w końcu. To, o czym mówi Mojżesz. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj. Z tym, że może i tak. I powiem wam, bracia i siostry, że w Polsce nie słyszałem tak często, jak tam na Ukrainie, tych słów, które oni z dumą i z taką mocą wypowiadają. Це земля мені Богом дана. To jest ziemia mi przez Boga dana dla mnie. I na niej będę żył. I ją kocham. I dla niej oni chcą oddawać swoje życie. Znowu o Ukrainie mówi się, że ta ziemia tyle krwi ciągnie, bo jest taka żyzna i wszyscy o nią chcą walczyć. Ale odpowiedź na to jest taka, że może ona właśnie jest dlatego tak żyzna, bo jest nieustannie zroszona krwią. Bardzo kochają swoją ziemię, kochają swoją ojczyznę. Zresztą my też, tylko dzięki Bogu my to przeżywaliśmy 80 lat temu. I walczą o nią, i oddają za nią życie. To jest natura nasza. I nawet złośliwie o tej ziemi mówią, nie wiem, czy widzieliście to do rosyjskich żołnierzy, uprzejmie zapraszamy, chodźcie, prosimy, u nas ziemi dla wszystkich wystarczy, na groby dla was. Tylko słoneczniki sobie do kieszeni wsadźcie, na ziarna słoneczników, to przynajmniej jakiś pożytek będzie, bo słoneczniki wyrosną na waszych grobach. To jest takie złośliwe, bardzo mocne. Ale to pokazuje właśnie to. To jest nasza ziemia. Nie oddamy ani piędzi naszej ziemi. Bez krwi naszej, bez ofiary naszej. I to nas czegoś uczy i mamy uczyć patriotyzmu. To samo nie powstanie. Nie możemy właśnie tworzyć młodych, którzy będą taką galaretą. Takim nicaniem, ja sam nie wiem, co ja jestem. Mamy wychowywać, ale Chrystus Pan, który dzisiaj walczy na pustyni, on jednak walczy o coś więcej. Otóż, drodzy, powołani jesteśmy do tego, żeby żyjąc tu, w naturalnym życiu, żeby osiągnąć coś nadprzyrodzone, czyli Królestwo Boże. Żebyśmy nawet broniąc tego, co tu i teraz, nie stracili duszy swojej, nie stracili swojego człowieczeństwa, żebyśmy weszli na wyżynę swojego człowieczeństwa. I bracia i siostry, dziękuję wam za to, bo my to teraz robimy. Wspomagając Ukraińców, my to teraz robimy. Wchodzimy na wyżyny swojego człowieczeństwa, kiedy odkładamy na kiedy indziej, na później te rozdrapujące nasze serce pytania o Wołyń. Bo po prostu nasz brat potrzebuje pomocy. Dom mu się spalił. Nasz sąsiad potrzebuje pomocy. Walka o coś więcej, o Królestwo Boże. I wojna stawia człowieka przed wyzwaniami strasznymi. Kiedy ci, którzy przyjechali tutaj z wielodzietnymi rodzinami, płaczą, bo mówią, tam moi koledzy giną, oddają życie za ojczyznę, a co ja tutaj robię? Płaczą. I muszę im pokazać, spójrz na te dzieci, które śpią na łóżkach. To jest twoja Ukraina, o którą ty masz walczyć. Twoje dzieci dzięki temu, że tu przyjechałeś, nie będą miały traumy wojennej, powichrowanej całej psychiki. I ty ich tu wychowasz i oni wrócą odbudować tę ojczyznę. To jest twoja Ukraina. Rozumiecie? Ludzie są przed strasznymi, dramatycznymi pytaniami. Jak ta moja natura i nadprzyrodzoność, kiedy muszę strzelać do wroga, zabijać kogoś, ale po to, żeby nie mordował. Czyli zachowuję przykazanie. Nie zabijaj, nie morduj. Wielkie dylematy, wielkie problemy i teraz walczę o to, kim mam być i kim mają być moje dzieci. Jakie moje, ma być moje królestwo, czyli Królestwo Boże. I drodzy, wracając znowu do nas, wprawdzie o tym już wczoraj mówiłem, ale już tylko cytat powiem. Michał Szewczenko, pomyliłem z piłkarzem. W każdym razie Szewczenko, ich taki Mickiewicz, ojciec kultury ukraińskiej, znany i cytowany przez wszystkich Ukraińców i kochany. On we wprowadzeniu do książki, do poematu Hajda Macy, do poematu opowiadającego o strasznych, krwawych rzeziach walki między naszą Konfederacją Barską a właśnie ukraińskimi hajdamakami. On we wprowadzeniu powiedział i chwała Bogu, że to już minęło. A nam trzeba uczyć się na błędach naszych ojców i dziadów. I mi się marzy słowiańska ziemia od morza do morza bez granic, gdzie sąsiad będzie żył w przyjaźni z sąsiadem, gdzie ziemia, żyzna będzie karmiła wszystkich. Powiedział to 150 lat temu. Mamy szansę to budować. To się teraz dzieje. Przez straszną ofiarę tych, którzy cierpią, giną. Ale to się teraz dzieje. Jesteśmy, naprawdę mamy szansę zobaczyć człowieka w drugim. Pomóc człowiekowi. Samarytaninowi. Bo prezydent Ukrainy już to powiedział, że z Polską to my właściwie już granicy nie mamy. Jesteśmy w jednym domu. Tak, oni są w naszych domach. To jest coś wielkiego. Czy buduję Królestwo Boże? Czy też ciągle jestem tylko zanurzony w swoją naturę? Czy pokonuję pewien trud, pewną walkę wewnętrzną, żeby nie ulec pokusie, najprzeróżniejszym pokusom? To jest pytanie, z którym zostawiam was na zakończenie tych rekolekcji i wzywam was. Może jeszcze jedno, mam jeszcze chwilę. Bo też nasze powołanie, to drugie czytanie, do którego chciałbym się odnieść. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden bowiem jest Pan wszystkich. I to jest z kolei nasze powołanie też tu w Polsce. Wyznawać Chrystusa jako Pana, który oświeca cywilizację ludzką i ma prawo oświecić cywilizację ludzką. To jest nasze zadanie. Także i my jesteśmy przecież rozłączeni i my, katolicy, się chowamy i boimy się wypowiedzieć jasno i wyraźnie, jakie jest nasze zdanie. Pan nas wzywa, abyś, jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Więc to jest nasze zadanie. I żeby z obrazem was zostawić, to jakby symbolizujące ten obraz, te słowa, tę treść, zdjęcie jest zdjęciem z Majdanu sprzed 8 lat, kiedy to berkutowcy ukraińscy w straszliwy sposób niszczyli ludzi protestujących, ale i protestujący walczyli z berkutowcami, z tą milicją opancerzoną ukraińską wtedy. I na tym zdjęciu w środku nocy, i ja wiem, że to było przez całą noc, w tym zimnie, w styczniowej pogodzie, między berkutowcami a tłumem stał ksiądz prawosławny, grekokatolicki, katolicki, pastor, chyba nawet i Żyd, rabin żydowski. Stali między jednymi a drugimi, by nie pozwolić na wojnę, nie pozwolić na walkę. To jest nasze zadanie. Z jednej strony naturalnie kochać i bronić ojczyzny, ale jeżeli tylko to jest możliwe, zrobić wszystko, żeby ta wojna się skończyła. Ofiarować nawet siebie, żeby ta wojna się skończyła. Amen.